Cześć, nazywam się Marianna Gierszewska, witam Cię serdecznie w podcaście Okolic Ciała Tak Właśnie Mam. Jeśli interesują Cię tematy związane ze świadomością i samorozwojem, ta platforma jest idealnym miejscem. Miejscem do odkrycia i lepszego poznania mechanizmów i dynamik, które kierują naszą codziennością. Miejscem dojrzenia i otulenia tego, co porzucone i wreszcie miejscem prawdy. Nie trzeba już oszukiwać i zniekształcać. Nareszcie można powiedzieć na głos, że tak właśnie mam. Witajcie kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Okolic Ciała. To jest podcast Tak Właśnie Mam. Temat, który bierzemy w dniu dzisiejszym na tapetę, to wyrażanie. Można by też powiedzieć stawianie granic, ale ja generalnie zamiast stawianie granic wolę mówić wyrażanie. Dlaczego? Rozwinę to bardziej później. Natomiast jak dla mnie stawianie granic jest częścią po prostu autentycznego wyrażania. I o tym wyrażaniu będę dzisiaj dużo mówiła. Myślę, że to jest zawsze gorący temat, zawsze temat, który pochwyca nas, zastanawia nas, wokół którego jest dużo znaków zapytania. To jest też taki temat, słuchajcie, z którym jeżeli my mamy problem, to my ten problem i ten trud czujemy na co dzień w naszym życiu. Bo jeżeli my mamy problem z wyrażaniem, to my to czujemy na co dzień, w każdej kolejnej sytuacji, w każdej kolejnej relacji, w każdych kolejnych okolicznościach. To dlatego myślę, że po pierwsze warto o wyrażaniu rozmawiać, a po drugie warto za tę pracę z wyrażaniem się brać na poważnie. No więc na początek pytanie, czym są granice? Czym jest wyrażanie? Wyrażanie to jest określanie siebie. Granice to jest określanie siebie. I to jest taka najprostsza definicja, którą ja bym już określiła granice i wyrażanie. Czyli wszystko to, co ja o sobie wiem, wszystko to, co ja potrzebuję o sobie wiedzieć, żeby tworzyć zdrowe, jakościowe relacje. A mianowicie określam siebie, czyli czego ja chcę, czego ja nie chcę, jakie są moje potrzeby, jakie są moje preferencje, co jest dla mnie deal breakerem w relacji, czyli co powoduje, że relacja się dla mnie kruszy i kończy bezpowrotnie. Na co nie przyzwalam, na co nie wyrażam zgody w relacjach, które buduję. Więc to wszystko składa się na granice, na klarowność wyrażania dla mnie. My potrzebujemy znać siebie, żeby móc stawiać granice. I jeżeli my nie znamy siebie, więc nie znamy swojego chcę, nie chcę, potrzebuję, wolę tak, a nie inaczej, to jest moja preferencja, albo na to absolutnie nie mam zgody, na to absolutnie nie przyzwalam. Dopóki my siebie w tych miejscach nie znamy, my nie jesteśmy w stanie się wyrażać, my nie jesteśmy w stanie stawiać granic. My wszyscy, słuchajcie, mamy naturalną zdolność wyrażania. Jako dzieci rodzimy się z naturalną zdolnością wyrażania. Rodzimy się ze zdolnością do wyrażania emocji, do wyrażania pragnień. Czasami jednak w naszym dzieciństwie to wyrażanie w jakiś sposób zostaje zduszone albo zostaje nam zabrana możliwość wyrażania się. I myślę, że od tego w ogóle trzeba sobie zacząć. Gdzie my się uczymy wyrażania? Przy rodzicach, w naszym domu rodzinnym. Gdzie my się uczymy stawiania granic? W naszym domu rodzinnym. I później wszystko to, co my w życiu dorosłym, czego my w życiu dorosłym doświadczamy w tym temacie stawiania granic, w temacie wyrażania, to jest nic innego jak echo z naszego domu rodzinnego. Więc później te wszystkie relacje, w których jest nam się trudno wyrazić, czy te wszystkie relacje, w których my czujemy się niesłyszani, albo te wszystkie relacje, w których my boimy się coś powiedzieć, bo boimy się, że druga strona jakoś to odbierze, albo że to w jakiś sposób konkretny wpłynie na naszą relację, albo że druga strona będzie obrażona, albo że będzie zła, albo że będzie przykro, albo że przestanie nas lubić. To wszystko jest echo tego, co się działo w domu rodzinnym. Kiedy my jesteśmy dziećmi, małymi dziećmi, mamy 2, 3, 4, 5 lat i się wyrażamy. Wyrażamy swoje emocje, coś nam nie pasuje, zaczynamy krzyczeć, tupać albo wpadamy w histerię. Jeżeli my tutaj mamy przy sobie bezpiecznego opiekuna, który nas obejmuje w tym wyrażaniu, który nas obejmuje w tych dużych emocjach, wtedy my dostajemy niewerbalnie przekaz, niewerbalnie informację, że nasze wyrażanie jest w porządku, że my mamy prawo się wyrażać, że mamy prawo czuć, mamy prawo manifestować swoje emocje i mamy prawo do pełnego, autentycznego wyrażania siebie tak, jak czujemy i tak, jak potrzebujemy. Natomiast w momencie, w którym my mamy kilka lat, znów 2, 3, 4, 5 lat i wyrażamy się. A więc czujemy głośno i płaczemy i krzyczymy i czasem wpadamy w histerię i tupiemy i się czasem złościmy. I dostajemy informację, że to jest niemile widziane w naszym domu. A więc na przykład dostajemy karę. A więc na przykład dostajemy klapsa. A więc na przykład mamy iść do pokoju, przemyśleć swoje zachowanie. A więc na przykład rodzic po naszym wyrażaniu, po naszym wybuchu na przykład, przestaje się do nas odzywać na jakiś czas. Albo nas karze wzrokiem jakimś. Wtedy my dostajemy, oczywiście to jest wszystko z poziomu nieświadomego, my dostajemy taki przekaz i buduje się w nas takie przekonanie, że nasze wyrażanie jest zagrażające dla relacji z rodzicem, dla trwania relacji z rodzicem, że nasze wyrażanie nie jest mile widziane, że jeżeli będziemy się wyrażać, być może stracimy dostęp do rodzica, bo opiekunowi nasze wyrażanie się nie podoba. No i my bez dwóch zdań, zupełnie organicznie, zupełnie automatycznie wtedy przestajemy się wyrażać. Dlaczego? Bo dla nas wszystkich, kiedy jesteśmy dziećmi, nadrzędnym celem jest utrzymać dobrą i trwającą przede wszystkim relację z rodzicem. Więc jeżeli widzimy, że nasze wyrażanie zagraża tej relacji z rodzicem, to my tego wyrażania, tej autentyczności, a dalej oczywiście tożsamości, integralności wyzbywamy się zupełnie automatycznie i to się dzieje zupełnie naturalnie. Więc jeżeli w tobie, dzisiaj w życiu, twoim dorosłym, droga kobieto, mężczyzno, jeżeli w twojej głowie wibrują w trakcie wyrażania się, czy w trakcie stawiania granic takie pytania jak czy ta druga strona nie przyjmie tego źle, co ja właśnie chcę powiedzieć? Czy ta druga strona się na mnie nie obrazi, jeżeli ja się wyrażę? To od razu nas zabiera do dzieciństwa i od razu zabiera to nas do pytania, czy bałaś się reakcji mamy lub taty, bałaś się reakcji mamy lub taty, kiedy się wyrażałeś. Jak mama, jak tata reagowali na twoje wyrażanie? Jak mama, jak tata reagowali na to, że ty mówiłaś nie, nie chcę. Potrzebuję być sam, potrzebuję być sama. Nie mam ochoty tam jechać, nie mam ochoty tego zjeść, czy nie mam ochoty tego założyć, jestem zły, zła. Jak rodzice na to reagowali? I jeżeli rodzice tam reagowali w trudny sposób, na przykład właśnie przychodziła kara czy obrażenie się, my się tego baliśmy najbardziej, więc rezygnowaliśmy z tego wyrażania, tak? Jeżeli na przykład boimy się wyrażać, boimy się dzisiaj wyrażać w tym naszym życiu dorosłym, to pytanie, czy baliśmy się wyrażać w dzieciństwie? Czym groziło wyrażenie w dzieciństwie? Ja pisałam o tym w swojej książce Być tak naprawdę, gdzie kiedy ja na przykład odmawiałam nawet takich prostych, prozaicznych rzeczy, jak chociażby pomoc w robieniu obiadu mojej babci. Moja babcia potrafiła się nie odzywać do mnie kilka dni, więc dla mnie, jako dla dziecka, nie było opcji, żebym ja odmawiała, żebym ja się wyrażała, żebym ja mówiła, że ja na przykład nie mam ochoty obierać z tobą, babciu, dzisiaj ziemniaków na przykład. Albo nie mam ochoty siedzieć przy tobie, kiedy gotujesz, żeby dotrzymywać ci towarzystwa. Nie było dla mnie opcji, żebym ja powiedziała takie zdanie, żebym ja powiedziała taką rzecz, bo znałam już konsekwencje, a wiedziałam, że jeżeli ja to powiem, to później będę ukarana ciszą, kilkudniową ciszą. Więc my jako dzieci rozpoznajemy, czego nam nie wolno, co jest niemile widziane. I my się do tego dostosowujemy zupełnie automatycznie, tak jak powiedziałam wcześniej. Dlaczego? Ponieważ dla nas na poziomie biologicznym dobra, trwająca relacja i dobra, trwająca więź z rodzicem czy opiekunem równa się przeżycie. Bez relacji z opiekunem, bez opiekuna, który widzi, my na poziomie biologicznym czujemy się po prostu zagrożeni. Tam, gdzie my tych granic nie stawiamy, czy tam, gdzie my nie wyrażamy siebie, poznacie to od razu, wiecie? Bo będziecie dużo plotkować, będziecie dużo narzekać, będziecie mieć w sobie zapakowanej, skumulowanej dużo złości, dużo wściekłości na konkretnych ludzi, ale chce mi się też powiedzieć, że w ogóle na ludzi. Jeżeli nie stawiamy granic, to my lubimy potem w danych relacjach karać ciszą albo się obrażać. Jeżeli my nie stawiamy granic, nie wyrażamy się na co dzień w tej autentyczności swojej, to my też w ogóle w tym szerszym obrazie zaczynamy się izolować od ludzi. Dlaczego? No bo w nas się zaczyna tworzyć takie przekonanie, że ludzie wykorzystują. Że ludzie to do ciebie dzwonią albo się z tobą spotykają, bo zawsze od ciebie czegoś chcą, koniec końców. My się zaczynamy izolować w tym szerokim obrazie od ludzi, kiedy nie stawiamy granic, kiedy się autentycznie nie wyrażamy, bo nam się kojarzą relacje od razu z tym, że ktoś ci będzie chciał wejść na głowę, że ktoś cię będzie chciał wykorzystać, że ktoś coś znowu i czegoś znowu od ciebie będzie chciał, więc się zaczynamy izolować, przestajemy wychodzić tak chętnie w ogóle do ludzi i do relacji z ludźmi. Kiedy nie stawiamy granic, kiedy autentycznie się nie wyrażamy, moi drodzy, zaczynamy chorować. Zaczynamy chorować i to są bardzo często choroby autoimmunologiczne, tam gdzie ciało po prostu nie jest w stanie już znieść takiej ilości niewypowiedzianych słów i niewyrażonych emocji, ponieważ tam, gdzie są choroby autoimmunologiczne, tam jest bardzo dużo zduszonego. Tam jest często bardzo dużo niewypowiedzianego przez wiele, wiele, wiele lat. I przychodzi w końcu choroba autoimmunologiczna, która, można powiedzieć, że gada trochę tą wściekłością za nas. Nasze ciało po prostu manifestuje tą całą złość, wściekłość, lata przekroczeń, lata niewyrażania. Po prostu to ciało mówi za nas. I ja chorowałam przez 4 lata na wrzodziejące zapalenie jelita grubego i nawet z poziomu samej choroby i samego trwania choroby, każdorazowo, kiedy ja się nie wyrażałam w trakcie trwania choroby, szłam od razu do toalety z krwistymi biegunkami. To była tak prosta zależność. I oczywiście to wrzodziejące zapalenie jelita grubego w ogóle przyszło do mnie też z jakichś powodów, ale to na pewno nie jest temat na dzisiejszy podcast. Natomiast to, co chciałabym, byście zapamiętali, to to, że nasze ciało nam daje znać o tym, ile nie zostało powiedziane i ile nie jest mówione na bieżąco, na co dzień. Kiedy my się nie wyrażamy, przychodzi do nas jeszcze jedno bardzo ważne, trudne uczucie. A mianowicie, kiedy my się autentycznie nie wyrażamy, my mamy poczucie, że my nie możemy sobie ufać, że my nie możemy na sobie polegać. Dlaczego? Bo my często wiemy, kiedy się chcemy wyrazić. Ba, wiecie co? Powiedziałabym, że my to zawsze wiemy. Czasami tylko jest nam się ciężko przy tym zatrzymać i jakby wyłapać ten moment w momencie trwania czy dziania się jakiejś sytuacji, ale my prędzej czy później, my zawsze wiemy. Kurde, tam coś chciałam powiedzieć, tam coś powinnam była powiedzieć. Tam poczułam od razu na poziomie ciała, że coś jest nie tak. Że coś mi tam śmierdziało w tej sytuacji, czy w tym zdaniu, które ktoś do mnie powiedział, czy w tym pytaniu, które ktoś mi zadał. I my, jeżeli się nie wyrażamy autentycznie, my mamy poczucie, że my na sobie nie możemy polegać. My często, i ja to też, tak, powiem to tutaj, w kontekście traumy. Ponieważ jeżeli my jako dzieci nie mogliśmy się wyrażać i wyrażanie było dla nas zagrażające albo wiązało się z danymi ranami więzi, czyli na przykład wyrażaliśmy się i doznawaliśmy rany odrzucenia albo rany porzucenia, albo rany upokorzenia, albo rany niesprawiedliwości. Jeżeli dla nas wyrażanie wiązało się z traumą lub z raną więzi, to my później, kiedy idziemy do naszego życia dorosłego, pierwsze co, nasza pierwsza reakcja to jest nie odzywać się, nie mówić. I my na głowę często wiemy, że kurde, tu powinnam powiedzieć, tu powinienem powiedzieć. Aż to całym sobą to czujesz. Tutaj bym się chciał wyrazić, ale nie mogę. Dlaczego? Bo na poziomie ciała jestem utknięty w traumie niewyrażania. To dlatego my na przykład potrzebujemy pracować z ciałem. To dlatego na przykład ja, mój mąż Miłosz stworzyliśmy Ioni, czyli terapeutyczną przestrzeń ciała, właśnie po to, żeby te wszystkie lata niewyrażenia, to wszystko, co jest zapakowane, zakopane w tym ciele, to wszystko, co nas trzyma w swoistej klatce, jeżeli chodzi o to wyrażanie dziś w waszym życiu, żeby to wszystko rozpakowywać w bezpieczny sposób. Bo dokładnie tak samo jest ze ścinaniem głów. Jeżeli my nie wyrażamy się i nie stawiamy granic, tylko my kastrujemy wszystkich i wszystko i my ścinamy głowy wszystkim dookoła, to jest o latach niewyrażania, które teraz z nas wybijają. To jest o latach poczucia, że byliśmy przekroczeni, które teraz z nas wybijają. To jest tak, jakby się z nas wylewało. I jak kiedyś napisałam o tym posta, że to jest wielką sztuką, żeby postawić granicę do właściwej osoby we właściwej proporcji. Bo bardzo często, kiedy my w ogóle zaczynamy się kontaktować po latach, latach, latach niewyrażania, zaczynamy się kontaktować ze stawianiem granic, to co się okazuje? Okazuje się, że ten biedny Romek, nasz partner, to dostaje za wszystkich, którzy kiedykolwiek nas przekroczyli, którzy kiedykolwiek przekroczyli nasze granice. Albo okazuje się, że ten nasz szef czy szefowa Kasia to dostaje za wszystkich szefów, którzy wcześniej przekroczyli nasze granice. Więc to jest o tej zapakowanej na poziomie ciała i na poziomie psychiki, o tej zapakowanej wściekłości i złości, której my się potrzebujemy, nie chcę powiedzieć pozbywać, ale z którą my potrzebujemy pracować, jeżeli chcemy wyjść do zdrowych relacji dziś i do zdrowych granic dziś, ale granic, które są na miarę. Granic, które, tak jak powiedziałam wcześniej, stawiamy do właściwej osoby i we właściwych proporcjach. Ja w ogóle czuję, wiecie, i przyglądam się temu także pracując warsztatowo z ludźmi, że my teraz jesteśmy w takim kolektywnym powrocie do wyrażania. I pracując z ludźmi, ja też zauważam, jak często, i nawet nie tylko pracując z ludźmi, ale także mając te swoje własne relacje interpersonalne, czy przyjaźnie, koleżeństwa, znajomości, ja widzę, jak często ludzie się chwalą, że stawiają granice, nie? Że chwalą się, może to złe słowo, ale są dumni. O, bardziej tak bym chciała powiedzieć. Są dumni z tego, że coś komuś powiedzieli, są dumni z tego, że coś autentycznie załatwili, że coś załatwili jasno i klarownie. No i teraz skąd w nas ta duma? Dlaczego jest tak, że my, dajmy na to, odmawiamy jednej koleżance pójścia na kawę, a potem obdzwaniamy 5 innych koleżanek, żeby powiedzieć, że odmówiłyśmy tej jednej pójścia na kawę i że patrzcie, jak ja się asertywnie, autentycznie zachowałam. Jak to jest, że dajmy na to, pan w sklepie wydaje nam źle resztę, my stajemy do tego tematu, mówimy, wydał mi pan za mało 10 zł, a potem dzwonimy do połowy rodziny czy do połowy przyjaciół, opowiadając, jak to dobrze sobie poradziliśmy w sytuacji, w której pan w sklepie nam wydał błędnie resztę. Dlaczego my mamy taką potrzebę mówić wszystkim, że stanęliśmy do wyrażania? No dlatego, że my przez tak wiele lat do tego wyrażania nie stawaliśmy. Więc teraz to jest ten nasz ruch, w którym my jesteśmy dumni, że zaczynamy wracać do siebie. Tak jak powiedziałam wcześniej, my kiedy jesteśmy dziećmi, my mamy to wyrażanie, mamy dostęp do tego wyrażania, naturalny dostęp do tego wyrażania. Jeżeli jesteśmy w tym wyrażaniu wspierani przez naszych opiekunów, to wtedy my z tym wyrażeniem idziemy dalej do życia nastoletniego, a później do dorosłości, prawda? Ja teraz jestem mamą 2-letniego prawie syna, Ignacego, i bardzo mu się przyglądam w tym, jak on z tym wyrażaniem się przyjaźni. To jest piękne zjawisko. I chodzimy na place zabaw, różne place zabaw, i zwykle Ignacy bierze jakieś swoje auto na taki plac zabaw. No i na każdym placu zabaw oczywiście są inne dzieci, prawda? I Ignacy czasami wchodzi w interakcję z innymi dziećmi. No i czasami jest chętny, żeby podzielić się swoim autem, albo dać na chwilę do zabawy, albo żeby to auto było przez moment wspólnym autem wszystkich dzieci. Ale czasami jest tak, że Ignacy macha głową, kręci głową nie, albo mówi nie, albo wręcz fizycznie odciąga auto od jakiegoś dziecka czy dzieci, które by to autko chciały. I to jest też bardzo ważne do dodania, że dzieci swoje granice zaznaczają fizycznie, więc to jest w porządku, kiedy nasze dziecko odciąga jakąś zabawkę od innego dziecka, bo nie chce się podzielić. To jest w porządku, kiedy nasze dziecko tworzy fizyczny dystans z innym dzieckiem. Ba, chciałoby mi się nawet powiedzieć, że my dorośli też powinniśmy się tego uczyć i z tego korzystać, że mamy prawo wycofać się także fizycznie w pewnych sytuacjach, w których czy czujemy zagrożenie, czy po prostu chcemy ochronić siebie, swoją przestrzeń, swoje jakieś dobra, tak? Że my jesteśmy, że my możemy też korzystać z tej fizycznej przestrzeni, z tej fizycznej granicy. Wracam do Ignacego. No więc Ignacy właśnie czasami zaznacza bardzo wyraźnie, że nie, że on się nie chce dzielić z tym autkiem. I wiecie, nie wyobrażam sobie, śmiać mi się chce na myśl o takiej sytuacji, gdzie Ignacy by do mnie podbiegł i powiedział: mamo, mamo, postawiłem tej dziewczynce granicy, nie dałem jej mojego autka. Mamo, mamo, postawiłem temu chłopczykowi granicy, nie dałem mu mojego autka. To jest dla Ignacego tak naturalne, że on z tego nie robi dużego halo, tak? Tam nie ma werbli, tam nie ma orkiestry symfonicznej. On to robi po prostu przy okazji. To jest kolejna minuta jego kolejnego dnia, tak? My natomiast, kiedy stajemy do sytuacji wyrażania, mówimy dorośli często. Kiedy stajemy do sytuacji wyrażania, my z tego robimy wielkie halo. Dlaczego? Bo jesteśmy tak bardzo nieskontaktowani z wyrażeniem i byliśmy tak bardzo nieskontaktowani z wyrażeniem przez wiele, wiele lat, że dziś, kiedy wreszcie dotykamy tej jakości sobą, no tam się pojawia bardzo dużo emocji i ekscytacja, i duma z siebie, tak? I my z powrotem przeżywamy te wszystkie emocje, bo tak wiele lat nie było dostępu do tego wyrażania. Tak jak powiedziałam wcześniej, my stawiania granic uczymy się przez poznawanie siebie. To nie jest oczywiste, słuchajcie. Bo przecież na zdrowy rozum, tak, na ten nasz intelekt ulubiony, my, będąc dorosłymi ludźmi, my przecież powinniśmy się znać. No, jesteśmy sobą, żyjemy w swoim ciele, tak? No to powinniśmy się znać. Nie jest tak. Bardzo często my sobie żyjemy, jesteśmy dorosłymi ludźmi, ale się nie znamy. Bardzo często jesteśmy dorosłymi ludźmi, ale bardziej siedzimy w każdym innym człowieku, a nie w sobie. Dlaczego? No i to jest znów historia o naszym dzieciństwie, gdzie bardziej się było w uczuciach mamy, w uczuciach taty, w emocjach mamy, taty, w tym, co oni przeżywają jako jednostki, w tym, co oni przeżywali między sobą lub w tym, co w ogóle panowało w atmosferze rodzinnej. I to jesteśmy my, empaci, czyli wszyscy ludzie, którzy czują bardziej za innych niż za siebie. I empaci co robią? Wchodzą do pomieszczenia, wchodzą na imprezę i wyczuwają, od razu wyczuwają, kto jak się ma, kto jak się ma, kto jak się ma i kogo wyczuje empata. Tego, który ma się dobrze, czy tego, który ma się trudno? Oczywiście, że tego, który ma się trudno. Dlaczego? Bo empata to zna ze swojego domu rodzinnego. Empata zna współodczuwanie, nawet współzależność z tym, który ma się trudno. Dzieci z domów rozbitych, a więc dzieci z rozwodów, też mają te cechy. Są bardzo, bardzo czujne. Ja mogę wam po sobie powiedzieć, moi rodzice rozwiedli się, kiedy ja miałam 7 lat. Ja wchodzę do pomieszczenia, ja po dziś dzień to mam i dzisiaj to jest mój ogromny zasób w pracy z ludźmi. Ja wchodzę do pomieszczenia i ja wszystko wiem. Ja wszystko wiem, słuchajcie. I przypuszczam, że wielu z was to zna. Więc to jest a propos tego bycia w sobie, poznawania siebie, czy ja się znam. No słuchajcie, my nie możemy się znać, jeżeli my jesteśmy bardziej w każdym innym poza sobą. To wtedy ty znasz, ale potrzeby wszystkich dookoła ciebie. To wtedy ty znasz, ale emocje wszystkich dookoła ciebie. A siebie tu często nie znamy w ogóle. Więc dochodzenie do tych granic, dochodzenie do tego autentycznego wyrażania to jest w ogóle powrót do siebie, do swojego czucia. Czyli być może czas najwyższy wyjść z głowy i szczucia wszystkich dookoła ciebie, a czas wrócić do swojej głowy i do swojego czucia, bo tam dopiero możesz się zapoznać i skontaktować z pytaniem, czego ja potrzebuję, jakie są moje preferencje, czego ja chcę, czego ja nie chcę, co zakańcza w moim pojęciu i w moim odczuciu relacje bezpowrotnie, na co nie przyzwalam, na co nie daję zgody w relacjach, które współtworzę. Dopóki siebie nie znamy, dopóty nie mamy granic. Dopóki siebie nie znamy, dopóty nie ma miejsca na wyrażanie. Bo jesteśmy bardziej w zadowalaniu wszystkich innych. Bo jesteśmy bardziej w głowach, myślach i czuciu wszystkich innych. Nam się bardzo wyraźnie w relacjach, słuchajcie, pokazuje to, gdzie jest niewyrażone miejsce. Nam się bardzo, słuchajcie, w relacjach pokazuje to, gdzie są niepostawione granice, które powinny być lub powinny były być postawione. To niewyrażenie nam zaczyna pokazywać nasza psychofizyczność, czyli zarówno nasza psychika nam pokazuje, że jest coś niewyrażonego, jak i nasza fizyczność, ciało fizyczne pokazuje, że jest niewyrażone, że są niepostawione na przykład granice, że jest coś niewyrażone, tak? I teraz jak ta nasza psychofizyczność nam daje znać o tym, że nie ma postawionych granic albo że się po prostu autentycznie nie wyrażamy? Po pierwsze, my zaczynamy źle myśleć i źle mówić o osobach, którym nie stawiamy granic. Zaczynamy źle myśleć, zaczynamy źle mówić o osobach, do których się autentycznie nie wyrażamy. Dlaczego? No bo jeżeli ja na przykład się do, weźmy sobie Julki, jeżeli ja do Julki się nie wyrażam i to się we mnie kotłuje, kumuluje, jątrzy i gromadzi, to ja w końcu o Julce zaczynam źle myśleć. I w końcu jak mi się wyleje, to zacznę o Julce także źle mówić. Nie tylko już źle myśleć, ale także źle mówić. Ba, ja przez Julkę się będę czuła po chwili wykorzystywana. Czyli ja będę się czuła przez nią używana, ale znów nie będę tego adresowała, bo nie stawiam granic, bo się nie wyrażam, ale w środku, wewnątrz, w serduchu będę się czuła wykorzystywana i będę miała ogrom pretensji, ogrom złości, ogrom żalu. Co więcej, zacznę się izolować od tej Julki. To jest przykładowa Julka, tak? Zacznę się izolować od tej Julki. Nie będę chciała się z nią spotykać, nie będę chciała z nią rozmawiać. Ona mnie będzie na tyle mocno denerwowała, drażniła. Dlaczego? Bo ja się do niej nie wyrażam, bo ja jej nie stawiam granic. Więc ja zaczynam od niej izolować, nie chcę się już z nią spotykać. Ba, mogę też zacząć mówić takie zdania jak chcę zakończyć jak najszybciej te relacje. Nie chcę się już z nią kolegować, nie chcę się już z nią przyjaźnić. Ja jej nienawidzę, ja nie lubię już tej Julki. Co więcej, my, tak jak powiedziałam, mówiłam to wcześniej, my obgadujemy, my gardzimy ludźmi, którym nie stawiamy granic. Znacie może w sobie taką jakość, że Tak pitolicie, a bo ona mi zrobiła to jest jasny znak, że coś jest niewyrażone. To jest jasny znak, że czegoś nie powiedziałeś, że czegoś nie powiedziałaś. Jeżeli my przeżywamy jakąś sytuację, jak to mówi mój tata, jak mrówka okupację, to jest dokładnie dla nas sygnał, dokładnie dla nas znak, że coś jest niewyrażone. Ale często tam, gdzie jest niewyrażenie, my mamy także objawy somatyczne. A więc w niewyrażeniu mówi nam nasze ciało. I to może być na różne sposoby, tak? Na przykład, jeżeli mamy iść do jakiegoś miejsca, jechać do jakiegoś miejsca, gdzie są często i były często przekraczane nasze granice, my możemy się nagle źle czuć, jak mamy tam pojechać. A może być też tak, że już na samym spotkaniu z tą daną osobą, która zaczyna przekraczać nasze granice, a której my pozwalamy na przekraczanie naszych granic, nagle nasze ciało może zacząć w trakcie spotkania dawać znać, a więc nagle może nas boleć brzuch, boleć głowa, albo możemy nagle kilka razy musieć iść do toalety, albo możemy nagle się czuć kompletnie wypompowani, zmęczeni. Tak? Czyli nasze ciało też może somatyzować, jeżeli my się nie wyrażamy. Więc zadaj sobie pytanie, i to jest najprostsze pytanie, jakie warto sobie zadać na dziś. Co ci nie pasuje? Z czym ty chodzisz w sobie? Z jakim pakunkiem w sobie chodzisz? Czego ty nie wyrażasz? Czego nie nazywasz jasno i klarownie? Wszyscy się boją wyrażania i wszyscy się boją stawiania granic, bo sobie myślą agresja. Nie. Granice to jest klarowność. Granice to jest jasny przekaz. Granice to jest to są pewne informacje, pewna stała informacyjna na twój temat, żebyśmy wszyscy byli na jednej stopie. Żebyśmy wszyscy wiedzieli, czego potrzebuję ja, czego potrzebujesz ty. To są też rzeczy, które my potrzebujemy aktualizować, jak jesteśmy w relacjach, ale to nie ma nic wspólnego z agresją. Tu chodzi o klarowność i o jasność wyrażenia. Co więcej, kiedy my jesteśmy klarowni w relacjach, kiedy my po prostu autentycznie się wyrażamy, kiedy my także stawiamy granice, a więc mówimy nie, tak nie chcę, a tak chcę, to jest dla mnie za dużo, na to nie przyzwalam. Kiedy my się wyrażamy klarownie, to jest to znaka tego, że my szanujemy siebie, ale szanujemy też tą drugą stronę, a więc także szanujemy całą relację jako taką. Bo zobaczcie, jak bardzo trzeba relacji nie szanować, żeby nie mówić, a potem daną osobę z dnia na dzień kompletnie odciąć. Wtedy kto jest za to odpowiedzialny? My lubimy mówić, ta osoba, bo ona mnie przekraczała granicę, bo on mi przekraczał granicę. Nie. Skieruj wektor na siebie. Pozwalałeś przekraczać swoje granice być może przez wiele, wiele lat. I często to odcięcie, o którym mogłabym nagrać w ogóle inny odcinek, ale też o odcięciu i odcinaniu się będę dużo mówiła na evencie Okolic Ciała 22 czerwca w Och Teatrze, moja prawdziwa dorosłość, kiedy dzieciństwo staje się zasobem. Więc to odcięcie często jest naszą ostatnią deską ratunku, żeby się ochronić. No to popatrzcie, przez ile lat wy nie korzystaliście ze zdrowych rozwiązań i ze zdrowego, autentycznego wyrażania, że dziś musicie z dnia na dzień kogoś odciąć, bo nie jesteście w stanie sobie inaczej z daną relacją poradzić. I teraz, po tym odcinku ja bym chciała was zaprosić, żebyście spisali sobie listę swoich chęci, swoich potrzeb i czynników budujących i burzących relacje. Żebyście to mieli. Kopiuj, wklej, wpisane czarno na białym na kartce. I teraz, jak sobie spiszecie te wszystkie chęci, potrzeby, to, co jest budujące, a to, co burzące dla was bezpowrotnie relacje, jak sobie to wszystko spiszecie, to nie chciałabym, żebyście szli do swojego męża, żony, przyjaciela, czy jeszcze kogoś innego, z kim na przykład jesteście 5 czy 10 lat w relacji, i żebyście teraz wylewali to wszystko, co oni przez tych 5 czy 10 lat robili wam nie tak. Nie. Bo jeżeli oni wam robili nie tak przez 5 czy 10 lat, to wy się na to zgadzaliście. A więc jeżeli spisujecie sobie od dnia dzisiejszego listę chęci, potrzeb, rzeczy budujących, burzących dla was relacje, to chciałabym was zaprosić, żebyście od dnia dzisiejszego zaktualizowali według tych kartek, które spiszecie, żebyście zaktualizowali wasze relacje. A więc z tym, co było, my potrzebujemy popracować już inaczej, bo ta osoba w relacji nie wiedziała, że my mieliśmy takie potrzeby, bo widocznie przez ileś lat ich nie wyrażaliśmy, tak? Więc teraz, jak sobie spiszecie na kartkach swoje potrzeby, swoje chęci i tak dalej, to od dziś to obowiązuje w waszych relacjach, tak? I tego się trzymajcie. To jest umowa, w którą wy wchodzicie sami ze sobą, a więc to jest najważniejsza umowa, jaką z kimkolwiek możecie zawrzeć. Umowa, która obowiązuje was z wami samymi. My wszyscy potrzebujemy sobie przypominać i my wszyscy potrzebujemy pamiętać o tym, że to my tworzymy 50% relacji. To dlatego, słuchajcie, ja nie kupuję tego, po prostu tego nie kupuję i kropka, że my mówimy, że ktoś w kółko przekracza moje granice, że ktoś mi wchodzi na głowę, że ktoś mnie nadużywa. Nie. Ja w kółko pozwalam przekraczać swoje granice, ja w kółko pozwalam wchodzić sobie na głowę, ja w kółko pozwalam się nadużywać. Teraz pytanie, dlaczego? Może dlatego, że chciałabym być pokochana, chciałbym być pokochany, chciałabym być przyjęta, chciałabym być doceniona, chciałbym być doceniony, chciałbym być widziany. Więc może dlatego pozwalam się przekraczać za miłość. Kto się pozwala przekraczać za miłość? Dziecko. Kto się pozwala, powtarzam, to jest bardzo ważne pytanie, kto się pozwala przekraczać w relacji za miłość? Dziecko. My w naszych dzisiejszych relacjach potrzebujemy stawiać granice często. Potrzebujemy stawiać granice wcześnie, czyli od jak najwcześniejszych momentów w tych relacjach. No i słuchajcie, i jedno, i drugie zazwyczaj leży, nie? My, jak stawiamy granice, to jest od wielkiego dzwona. To już naprawdę coś wielkiego musi wydarzyć często, żebyśmy się wyrazili. A także nie chcemy od początku relacji stawiać granic. Dlaczego? No bo my chcemy być dobrym doświadczeniem. My chcemy, żeby ten nasz chłopak na przykład w tych pierwszych miesiącach to myślał, że my jesteśmy supermenkami. Albo my chcemy, żeby on myślał, że nie ma rzeczy, której my nie zrobimy. Albo my chcemy, żeby on o nas myślał, że jesteśmy najlepszą dziewczyną, jaką miał pod słońcem. W tej przyjaźni to chcemy, żeby ten przyjaciel czy ta przyjaciółka, to żeby on myślał, czy ona myślała, że my jesteśmy najlepszym przyjacielem, jakiego oni mieli pod słońcem. Dlatego my tych granic i tego wyrażania nie stajemy do tego w tych pierwszych miesiącach relacji. Pewne rzeczy przełykamy, pewne rzeczy zduszamy, a później to wychodzi. I potem relacja trwa 5 lat, 10 lat, 15 lat i tak naprawdę w nas się gotują te tematy, które się pokazywały już w pierwszym miesiącu relacji, ale do których my po prostu nie stanęliśmy. Jeżeli my stawiamy granice, czy też wyrażamy się jasno i klarownie zawsze lub często, to ludzie nie są zdziwieni naszym wyrażaniem. Jeżeli natomiast my się nie wyrażamy przez 10 lat, a potem nagle znikąd stawiamy pierwszą granicę albo pierwszy raz się autentycznie wyrażamy, to ludzie są w szoku. Ludzie nie wiedzą, z kim mają do czynienia, ludzie nas nie poznają. Ja często dostaję takie wiadomości, że no dobrze, dobrze, no to zaczęłam stawiać granice, no to w ogóle nikt tych moich granic nie słyszy. No tak, bo ludzie są przyzwyczajeni do czegoś, tak? I tutaj się musi dopiero bardzo przeramować cała relacja, muszą się zmienić zasady gry, całej relacji, bo do tej pory wszyscy, cały system rodzinny funkcjonował w jakimś porządku w związku z twoją osobą. No i teraz, jakie są kroki w stawianiu granic? Kroki w stawianiu granic są dwa podstawowe kroki. Pierwszy krok wydaje się bardzo naturalny, bardzo prosty, a mianowicie wyrażam swoją potrzebę. Powiedziałam naturalny i prosty. Nie, cofam to, bo wielu z nas nie wyraża w ogóle swojej potrzeby. Wielu z nas w ogóle nie wyraża swoich potrzeb. I podam wam prosty przykład. Na przykład, pożyczasz swojej koleżance sukienkę. Wraca ta sukienka poplamiona i przepocona. Niewyprana. I teraz wielu z nas zamiast iść do tej koleżanki i powiedzieć: hej, pożyczyłam ci tę sukienkę, no i śmierdzi i jest brudna, stara. Wypierz ją proszę, dobra? Czyli ja wyrażam swoją potrzebę. Wypierz ją proszę. Wielu z nas, jakby dostało taką sukienkę przepoconą i zaplamioną, to by obdzwoniło pół książki telefonicznej. No nie wyobrazisz sobie, co ona zrobiła. Ja jej pożyczyłam moją najlepszą. Znacie to? Więc pierwszym krokiem w stawianiu granic jest wyrażenie swojej potrzeby. I co się bardzo często okazuje, że ludzie na to przystają. Bo jeżeli ludzie są zaangażowani w relację, którą z nami współtworzą, to oni na to przystaną chętnie. Bo to jest całkowicie jawna, jasna i klarowna prośba, że jeżeli ja ci pożyczam swoje ubranie, to pragnę, by kiedy ono do mnie wraca, było czyste i ładnie pachnące, tak? Więc co się okazuje? Ludzie po prostu potrzebują mieć powiedziane. Ludzie potrzebują poznać twoją potrzebę, bo oni siedzą w twojej głowie i się nie domyślają. I ludzie bardzo często, zaangażowani w relacje ludzie, przystają na naszą prośbę czy na naszą potrzebę. Natomiast jest też taka opcja, że ta druga strona nie przystaje na naszą potrzebę, że ma, kolokwialnie mówiąc, naszą potrzebę gdzieś. Jaki jest więc kolejny krok wtedy? Wtedy wprowadzamy tak zwaną konsekwencję. Ale o co chodzi w tym wprowadzeniu konsekwencji, bo to brzmi trochę złowrogo, nie? We wprowadzeniu konsekwencji chodzi po prostu o zadbanie o siebie, o ochronienie siebie, swojej energii. Czy też, jak w przypadku sukienki, swojego przedmiotu także. Chodzi o ochronę siebie. Więc zostajmy przy przykładzie z zaplamioną, zabrudzoną i śmierdzącą sukienką. Koleżanka nam oddaje tę sukienkę, śmierdzi, jest brudna, mówimy, że chciałybyśmy, żeby nam zwróciła tę sukienkę ładną, czystą i pachnącą. Ona mówi: daj spokój, wypierz se sama. No to co tutaj będzie ochronieniem siebie? I tutaj już ty sama potrzebujesz sobie poczuć, co będzie ochroną ciebie. Bo może w takim razie możesz powiedzieć, że okej, ja wypiorę tę sukienkę sama, natomiast chciałabym, żebyś wiedziała, że więcej niczego ci nie pożyczę. I być może to jest ochrona siebie. Być może ochroną siebie jest: okej, oddam tę sukienkę do pralni i przyniosę ci rachunek. Dobra? Być może to jest ochroną siebie. Więc tutaj już każdy sam sobie potrzebuje poczuć, co jest dla mnie na miarę w tej sytuacji, żebym ja ochroniła siebie. Teraz się podzielę z wami kilkoma różnymi historiami, o stawianiu granic i historiami z wyrażania z różnych relacji, a więc z relacji na przykład przyjacielskiej, partnerskiej, czy nawet w relacji z rodziną i rodzicami, choć o tych rodzicach jeszcze bym chciała parę słów powiedzieć później. Takich pytań o stawianie granic w różnych relacjach pojawia się bardzo dużo w moich wiadomościach prywatnych, a także w historiach, którymi się ze mną dzielicie. No bo wiadomo, że sytuacja sytuacji nierówna. No i teraz jak do tego podchodzić? Dobra, więc bierzemy sobie na tapetę sytuację z przyjacielem. Przyjaciel się spóźnia. 20 minut. Umówiliście się na kawę. Ty czekasz od 20 minut. Zakwitasz w tej kawiarni. Siedzisz sam, sama ze swoją kawą. Nie dostajesz żadnej informacji. Czy ta twoja przyjaciółka, przyjaciel przychodzi, nie przychodzi? Nie ma żadnej informacji. Wpada do kawiarni. Przepraszam, przepraszam, spóźniłam się. Wyrażasz swoją potrzebę. Hej, dawaj mi znać. Na przykład, dawaj mi znać, jeżeli się będziesz następnym razem spóźniała, czy spóźniał. Zdążyłabym jeszcze iść z psem na popołudniowy spacer. Zdążyłabym jeszcze zrobić jedną rzecz w pracy. Czy zdążyłabym jeszcze 20 minut dłużej poćwiczyć na siłowni. Okej, okay, wyraziłaś swoją potrzebę, czyli to jest ten krok pierwszy, wyraziłaś swoją potrzebę. Powtarza się ta sytuacja. Za tydzień jesteście umówieni z powrotem na kawę, znowu na kawę. Mija 10 minut, 15 minut, nie dostajesz żadnej informacji, nie dostajesz żadnego SMS-a. Co robisz? Wprowadzasz konsekwencje, chronisz siebie, okej? Okay? I teraz czym jest ochrona ciebie, dla ciebie? Być może to jest wstanie i wyjście z tej kawiarni po 10 minutach i napisanie SMS-a do swojego przyjaciela czy przyjaciółki: hej, ja wyszedłem. Jeżeli będziesz się chciała spotkać, jestem jeszcze dostępna godzinę, przez godzinę jeszcze będę w domu jak coś. Okej? Okay? A może na przykład ochroną ciebie będzie napisać SMS-a: wyszłam z kawiarni, dzisiaj nie mam ochoty się spotykać. Daj znać, kiedy będziesz dostępny, dostępna. Bez spóźnienia. Czyli my szukamy, co jest dla nas ochroną siebie i do tego stajemy. Nawet jeżeli ma być tu niezręcznie, bo przypuszczam, że będzie. I chciałabym wam też powiedzieć, że jak się klarownie, jasno i autentycznie wyrazisz 20 razy, albo że jak postawisz granicę 20 razy, to że potem nie będzie już niezręcznie, bo będziesz to miało i miała w małym palcu. Moi drodzy, ja nie mam takiego doświadczenia. Za każdym razem, kiedy ja się wyrażam, za każdym razem, kiedy ja stawiam granice, za każdym razem, kiedy ja, może użyję takiego słowa, solidnie i jasno się wyrażam względem jakichś konkretnych sytuacji, ja tam zwykle mam pobudzony układ nerwowy. Ja tam zwykle doświadczam jakiegoś rodzaju niezręczności, którą potrzebuję wystać. No to wystój, to jesteś człowiekiem dorosłym. Wiecie, kto nie jest w stanie znieść niemiłej atmosfery? Znacie już pewnie odpowiedź na to pytanie. Dziecko, tylko i wyłącznie dziecko, dorosły człowiek wystoi niemiłą atmosferę, dorosły człowiek wystoi nieprzyjemną atmosferę, bo dorosły człowiek się nie zdradza. Na rzecz trwania relacji zdradza się dziecko i tylko dziecko. I w tej sytuacji, w której my jesteśmy ponownie wystawieni, tak jak na przykład tutaj z tym przyjacielem czy z przyjaciółką, potrzebujesz tu zadbać o siebie, bo inaczej wyobraźcie to sobie, poczujcie to sobie, to już wam od razu całe ciało powie. Poczujcie, że ten przyjaciel czy ta przyjaciółka wchodzi do tej kawiarni po tych 25 minutach, a ty nic nie mówisz. I jak trwa i jak przebiega spotkanie, a dalej z czym idziesz do domu, a dalej czy chce ci się po raz kolejny spotykać z tą osobą. I tu są wszystkie odpowiedzi. I tu jest prosta droga do tego, co my uwielbiamy, nie? Czyli prosta droga do odcięcia. No dobra, idziemy sobie teraz do relacji z partnerem. I mamy taką sytuację na przykład. Partnerem czy partnerką. Kurczę, ja tak zapominam. Mężczyźni, to jest także dla was. Po prostu większość osób, z którymi pracuję, to są kobiety, ale to nie jest tak, że to są treści tylko dla kobiet, to są treści także dla mężczyzn. Więc w relacji z partnerem, partnerką. Dajmy na to, partner, partnerka nie angażuje się w dom. Oboje pracujecie, ale w dom, czyli w to szerokie spektrum obowiązków, które są w domu, jest zaangażowana tylko jedna osoba. Jedna osoba daje, druga osoba bierze. Co robimy? Wyrażamy swoją potrzebę, tak? Czyli siadamy do rozmowy, jesteśmy w partnerstwie, więc zakładam także, że ta komunikacja płynie między wami. No i wyrażamy swoją potrzebę. Mówimy, jak się mamy, jak się czujemy, jakie emocje mi tutaj towarzyszą jako twojej partnerce czy jako twojemu partnerowi w związku z tym, że ty się nie angażujesz w dom zupełnie. No i ustalamy wspólny front w tym, tak? Jaka jest tutaj potrzeba? Na co ja się tutaj nie zgadzam? Czego ja już więcej nie zniosę? Ja na przykład nie zniosę, jako twoja żona, wyrzucać ciężkich śmieci codziennie. Ja nie zniosę, jako twoja partnerka, na przykład czyścić cały dom sama. Czy odwrotnie, jako twój partner nie zniosę robić wszystkiego sam. Tak? To jest dla mnie za dużo. Mam potrzebę, żebyś się zaangażowała. Żebyś się zaangażował. No i teraz tak. To jest bardzo ważne. To jest to, co powiedziałam wcześniej. Jeżeli druga strona jest zaangażowana w relację, to będzie chciała jak najlepiej dla waszej relacji, a więc zacznie się angażować. Natomiast jeżeli druga strona pozostaje niezaangażowana, no to musisz zapytać się siebie, co jest tutaj ochronieniem ciebie. I na pracach warsztatowych miałam takie na przykład scenariusze, gdzie kiedy, no to było akurat w takiej konstrukcji, że kiedy mężczyzna się zupełnie nie angażował w dom, na przykład kobieta wyjeżdżała na tydzień i zostawiała tego mężczyznę z tym całym syfem w domu. I on prędzej czy później się za to brał. Ale czasami ochroną siebie jest po prostu powiedzieć, że nie będę mogła, nie będę mógł trwać i być w takiej relacji, gdzie ja, ciągle dając, staję się twoim rodzicem. Bo nie chcę być twoim rodzicem, ale chcę być twoim partnerem. Nie chcę być twoim rodzicem, ale chcę być twoją partnerką. Nie chcę mieć wszystkiego na swojej głowie, jakbym była twoją mamą. Czy nie chcę mieć wszystkiego na swojej głowie, jakbym był twoim tatą. I w partnerstwie my się często boimy stawiać granic. My się często boimy stawiać granice, my się często boimy wyrażać autentycznie. Dlaczego? Bo boimy się, że zobaczymy prawdę o kondycji tej relacji. Bo boimy się, że zobaczymy, że ta druga strona nie jest zaangażowana w relację. I że jeżeli my chcemy, żeby relacja trwała, to musimy po prostu siedzieć cicho i robić tak, jak robiliśmy do tej pory. Czyli się nadużywać, tak? Dla trwania relacji. My się bardzo często, i to jest ten prymarny, pierwotny lęk, boimy się wyrażać, bo boimy się, że stracimy relację, bo boimy się, że stracimy więź. Znów przypominam, to jest o nas jako dzieciach, kiedy boimy się, że stracimy relację i więź z rodzicem. Natomiast jeżeli boimy się stracić więź, jeżeli boimy się stracić relację, to będziemy się dawać nadużywać i będziemy się dawać przekraczać. I powiem wam coś, co jest być może bardzo niewygodne, ale kiedy zaczynacie się autentycznie wyrażać i kiedy zaczynacie stawiać granice, pewne więzi się rozpadną. I jeżeli mogę wam jedną rzecz zagwarantować, to właśnie to wam zagwarantuję. Dwie rzeczy wam zagwarantuję. Zagwarantuję wam, że jeżeli będziecie się wyrażać, kiedy będziecie się wyrażać, zaczniecie zdrowieć. Zaczniecie zdrowieć. I to będzie bardzo widoczne. A druga rzecz, którą wam mogę zagwarantować, to to, że kiedy się zaczniecie autentycznie i klarownie, jasno, prawdziwie wyrażać, to pewne więzi się rozpadną, bo pewnym osobom nie będzie na rękę to, że wy nie dajecie się już nadużywać na przykład. Teraz chciałabym jeszcze wam podać kolejny przykład stawiania granic w relacji z rodziną. Kiedy na przykład siadacie sobie do jakiegoś stołu, nie wiem, świątecznego dajmy na to, i zaczynają się na przykład pytania intymne. Seria pytań intymnych od rodziny. Czasami też tak mamy w relacji z naszymi rodzicami czy dziadkami, że rodzice, dziadkowie dzwonią po to, żeby nam zadawać serię intymnych pytań. Na przykład na temat tego, a kiedy dzieci, a kiedy dom, a kiedy ślub, a ile płacicie za to, a ile płacicie za to, a ile twój mąż zarabia, a ile ty zarabiasz, a ile, a kiedy będziesz miała pieniądze za to. Ja też to znam. Ja też znam takie serie pytań. Być może dlatego to był pierwszy pomysł, który mi przyszedł do głowy, kiedy pomyślałam o relacji z rodzicami, ale ja wiem, że tego się u was także dużo pojawia. Więc co my robimy w takich sytuacjach, tak? Najpierw idziemy za naszym głównym scenariuszem, za naszym szablonem, tak? Czyli wyrażamy swoją potrzebę. Czyli na przykład, jeżeli dzwoni, dajmy na to babcia i zadaje dziesiątki pytań na temat pieniędzy, zarobków, intymności, waszych planów, no tego, co takie najbardziej intymne, czym jako dorosła, jako dorosły masz prawo się nie dzielić, w wyrażasz swoją potrzebę dziadku, babciu, mamo, tato, ciociu. Nie chcę o tym rozmawiać. To nie są tematy, na które chcę rozmawiać. Śmiało możemy porozmawiać o czymś innym. Na te pytania nie chcę odpowiadać. Wystój to, co powiedziałaś, wystój to, co powiedziałaś. No ale załóżmy, że to nie działa. I druga osoba nie respektuje, tak? Druga strona nie respektuje tego, co poprosiłaś, tego, co poprosiłeś. I jest dalej borowanie tak zwanej dziury w brzuchu. No ale daj spokój, co to? Z ciocią się nie podzielisz, z mamą, z babcią się nie podzielisz. No powiedz mi, zobacz, ja już tutaj zobaczyłam, że tu Anulka z podwójki jest w ciąży. A wy to kiedy będziecie mieli tego dzidzia? Kiedy będzie ten dzidziu, żebym ja się mogła ucieszyć? I powiedz mi też, ile ten twój chłop tam, ile on tam zarabia w końcu? Jakbyście zaszli w ciążę, to w ogóle by się wam to wszystko pokleiło, czy on za mało zarabia, tak? Czyli to jest znowu, przekraczamy dalej, jest przekraczanie dalej. No i tutaj dbasz o siebie, a więc być może trzeba powiedzieć na przykład, nie mam ochoty teraz rozmawiać. Jeżeli chcesz w kółko zadawać mi, mamo, ciociu, babciu, te pytania, to proszę nie rozmawiajmy teraz, bo ja na nie nie będę odpowiadać. Albo być może czujesz, że ochronisz siebie, kiedy powiesz, babciu, mamo, ciociu, wujku, nie będę rozmawiała z wami, nie będę z tobą rozmawiała, jeżeli będziesz zadawała mi takie pytania. Albo jeżeli jesteś w sytuacji stołu rodzinnego, być może należy powiedzieć, słuchajcie, wyjdę, jeżeli będą w kółko powtarzały się te same pytania, na które ja nie chcę odpowiadać, o co was już poprosiłam. Czy będzie niezręcznie? Pewnie tak. Czy będzie niemiło? Może tak. Wystój. I to jest słowo, które też bym was zapraszała do tego, żebyście sobie zapamiętali po tym podcaście. Wystój. Jesteś dorosła, jesteś dorosły, masz 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60 lat. Jesteś dorosły, wystój. Wystój nie zdradzanie siebie, chciałoby mi się powiedzieć. I tutaj na moment, na ten dłuższy moment chciałabym się zatrzymać przy tym zdaniu, które i pytaniu, które pada bardzo często, a mianowicie, no ale co jeśli tej drugiej stronie będzie przykro? No tak jak powiedziałam, może być w drugiej stronie przykro, może być w atmosferze niezręcznie, może przestać być miło, lukrowo, słodziaśnie i pierdziasto-różowo. Może tak być, ale po pierwsze, to co bym chciała, żebyście wiedzieli, to, że to są lęki dziecka. To są lęki dziecka, tak? Bo tak jak powiedziałam wcześniej, na rzecz trwania relacji przekracza się dziecko. Dziecko zdusza ze strachu przed odrzuceniem, bo mama się obrazi. Bo mamie będzie smutno, bo mama będzie mnie karała ciszą, tak? Więc dziecko wtedy się przestaje wyrażać. Więc pierwsze, co bym chciała, żebyście wiedzieli, że jeżeli pojawia się w was myśl, a co jeśli tej drugiej stronie będzie, zrobi się przykro, co jeżeli ta druga strona się na mnie obrazi, to chciałabym, żebyście wiedzieli, że tu się kontaktuje z wami to niewyrażone wasze wewnętrzne dziecko. To zduszone wasze wewnętrzne dziecko. To wasze wewnętrzne dziecko, które się bało reakcji rodzica na wasze wyrażenie. Co więcej, jeżeli boicie się tego, że drugiemu będzie przykro, czy że drugi jakoś się poczuje w związku z tym, że wy mówicie po prostu autentyczną swoją prawdę, że się wyrażacie, musicie wiedzieć, że to jest miejsce, w którym wy jesteście bardziej w drugim niż w sobie. A uwaga, informacja za miliony monet, jeżeli my stawiamy granice, my potrzebujemy być bardziej w sobie niż w kimś. Ja już to powiedziałam wcześniej, czyli że my, dopóki się nie poznamy i dopóki będziemy bardziej w drugim człowieku, nie mamy możliwości stawiania granic, ale ja bym wam chciała powiedzieć to także z tej perspektywy i z tego kontekstu, że jeżeli my jesteśmy bardziej w kimś niż w sobie, to nie postawimy granicy, ponieważ nie będziemy w swojej sprawczości. Ponieważ dorosłość w granicach to jest takie wewnętrzne zdanie, możecie o mnie myśleć jak chcecie, ja się nie zdradzę. Powtarzam, dorosłość w granicach to wewnętrzne zdanie, możecie o mnie myśleć jak chcecie, ja się tu nie zdradzę. Dziecko w granicach to wewnętrzne zdanie, nic nie powiem, tylko mnie kochajcie. Nic nie powiem, tylko mnie kochajcie. Więc my potrzebujemy postawić siebie i swoje potrzeby, swoje myśli, swoje uczucia i emocje na pierwszym miejscu, żeby móc się klarownie i jasno wyrazić, żeby móc postawić komuś granicę. Dopóki kogoś przepuszczamy przed siebie, dopóty nie postawimy żadnych granic, bo będziemy zbyt bardzo bali się, że ta druga strona się na nas na przykład obrazi. I chciałabym w tym miejscu zwrócić waszą uwagę jeszcze na jedną rzecz. Ludzie mogą reagować na twoje granice jak chcą. Ludzie mogą reagować na twoje wyrażanie się jak chcą. Ja mogę ci zaproponować ciasto. Ty możesz mi odmówić, możesz powiedzieć, nie jestem głodna, dziękuję, albo jadłam już dzisiaj ciastko, dzięki. I ja, jeżeli sama mam nieruszoną na przykład ranę odrzucenia, to ja mogę poczuć, że ty odmawiając mi tego ciastka, odrzucasz mnie jako osobę. I teraz o czym to jest? Czy to jest o twoim wyrażaniu, czy to jest o mojej ranie odrzucenia, z którą się jeszcze nie skontaktowałam? Więc słuchajcie, ludzie będą reagować bardzo różnie na wasze granice, bardzo różnie na wasze wyrażanie, w zależności od tego, gdzie oni sami są z robotą, którą robią w swoim serduchu. Gdzie oni sami są z traumami, przez które przeszli jako dzieci. Czy oni są dorośli, czy oni są wewnętrznie dziećmi? I tak, ktoś może się obrazić na twoje granice, ktoś może się obrazić na to, że się wyrażasz, komuś może być przykro, ktoś może do ciebie powiedzieć, zmieniłaś się. O, zmieniłaś się. Nie jesteś taka, jak byłaś. Teraz to sobie nic nie dasz powiedzieć. I ludzie mają prawo to mówić. Teraz uwaga, nie daj się tu zahaczać. Ktoś to mówi, bo przeżywa jakąś swoją ranę i ma prawo ją przeżywać. Tak jak ty masz prawo powiedzieć, rozumiem, że ci przykro, ma prawo ci być przykro. Ja się tu nie zdradzę, zostaję przy tym, co powiedziałam. Zostaję przy tym, co powiedziałam. Kiedy my, słuchajcie, stajemy do autentyczności, zwykle kłócą się w nas dwie części. Jest ta część nas, która chce stać ze sobą, która nie chce się zdradzać i jest ta część nas, która się boi, że właśnie przestaniemy być kochani, boimy się, że będziemy wykluczeni, boimy się, że pół rodziny się na nas obrazi, boimy się, że pewne relacje się rozwiążą bezpowrotnie, tak? Boimy się. Czyli są dwie części. Jedna część chce stać ze sobą, chce być autentyczna, autentyczny, druga część boję się. Szeroko, szeroko, wielu rzeczy, po prostu się boję. I teraz pytanie, z którym gdzieś tam na koniec bym was chciała zostawić, to a co będzie cię więcej kosztowało? Wybranie i wybieranie cyklicznie, której części ciebie będzie cię więcej kosztowało na dłuższą metę? Czy wybieranie zdradzania siebie i dopasowywania się do okoliczności ludzi i sytuacji? Czy niezdradzanie siebie, stanie za sobą i ewentualne narażenie się na złą opinię? Ja, słuchajcie, od 10 lat wybieram stać za sobą i narażać się na złą opinię. Bo wiecie, jaki jest paradoks? Że nieważne, czy się zdradzasz, czy się nie zdradzasz, ludzie i tak cię będą oceniać. Ludzie i tak będą oceniać to, jak żyjesz, jak funkcjonujesz, co robisz, czego nie robisz, jak mówisz, jak wyglądasz. Ile ty płacisz za niestawianie granic? Czym płacisz? Ile relacji już odciąłeś? Jak się ma twoje zdrowie? Jak się mają twoje emocje? Jak się ma twoja złość? Jak się ma twoja wściekłość? Chętnie wychodzisz do ludzi? Ufasz sobie? Chętnie tworzysz relacje? Chętnie je współtworzysz? Jak się ma twoje branie? Jak się ma twoje dawanie? Jak się ma poczucie wspólnoty w różnych relacjach? Ile płacisz za niestawianie granic? I myślę, że z tym chciałabym was na dzisiaj zostawić, właśnie z tym pytaniem, co cię więcej kosztuje na życie? Czy nie zdradzanie, czy zdradzanie siebie, a także ile płacisz za niewyrażanie i czym już być może zapłaciłaś lub zapłaciłaś bezpowrotnie? Niech sobie ten temat w was kiełkuje. Niech sobie ten temat w was kwitnie. Śmiało można by z niego zrobić nawet i więcej części. Ja kiedyś nagrałam kurs, który cały czas zresztą jest dostępny na okolicach ciała. Granice, gdzie zaczynam i kończę się ja, więc jeżeli macie ochotę głębiej popracować z tematem granic, to zapraszam was do kursu. Tymczasem zapraszam was także na event Okolic Ciała 22 czerwca, godzina 16, Ochteatr Warszawa. Moja prawdziwa dorosłość, kiedy dzieciństwo staje się zasobem. Widzimy się i rozmawiamy o dorosłości. O tej skontaktowanej, tożsamej, zintegrowanej, autonomicznej, prawdziwej dorosłości i dojrzałości. Kochani, dziękuję wam bardzo za ten wspólny czas. Mam nadzieję, że treść zasiewa w was i będzie zasiewała refleksję. Mam nadzieję, że pokontaktujecie się gdzieś ze swoim wyrażaniem, z granicami, ale także z cenami, które płaciliście w swoim życiu za to niewyrażanie. Mam nadzieję też, że gdzieś tam zaczęło w was pracować burzenie mitu o odcięciu, bo nie wystarczy się odciąć. Te tematy i tak do nas będą wracać, tylko po prostu w innych relacjach. Dziękuję wam za wspólny czas. Niech się w was dobrze układa i do usłyszenia. Dzięki.